spotkania z cyklu Miłosierdzie na wyciągnięcie ręki w parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu. Opowiadaj, co Pan uczynił i jak ulitował się. Eksplozja łaski i miłosierdzia. Zaprasza siostra Sylwia Czaplicka, nazaretanka.
Też przygotowując się trochę do tej konferencji, jakoś tak zerknęłam też na list Ojca Świętego Franciszka na tegoroczny 29 już Światowy Dzień Chorego. I Ojciec Święty tak pisze: obecna pandemia ujawniła wiele nieprawidłowości w systemach opieki zdrowotnej oraz braki w zakresie pomocy udzielanej chorym. Osoby starsze, najsłabsze i najbardziej bezbronne nie zawsze mają zapewniony dostęp do opieki i nie zawsze odbywa się to w sposób sprawiedliwy. Zależy to od decyzji politycznych, sposobu zarządzania zasobami i zaangażowania osób zajmujących odpowiedzialne stanowiska. Jednocześnie pandemia uwydatnia poświęcenie i wielkoduszność pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, którzy dzięki profesjonalizmowi, ofiarności, poczuciu odpowiedzialności i miłości bliźniego pomagali, pielęgnowali, pocieszali i służyli wielu osobom chorym i ich rodzinom. To milcząca rzesza mężczyzn i kobiet, którzy postanowili spojrzeć na te oblicza, troszcząc się o rany pacjentów, których odczuwali jako bliskich z racji wspólnej przynależności do rodziny ludzkiej. I też w kluczu tych słów Ojca Świętego pragnę też podzielić się kilkoma doświadczeniami z tamtego czasu, bo też sama niejednokrotnie byłam zbudowana postawą pracowników DPS-u, wolontariuszy i żołnierzy. Pamiętam też, jak przy pierwszej ewakuacji zakażonych mieszkańców DPS-u, to był również wtedy pierwszy dzień naszej posługi wolontariackiej w ośrodku, gdy przyjazd karetek się opóźniał i nie wiadomo było, kiedy i o której ci chorzy zostaną zabrani do szpitala w Poznaniu. W całym tym zamieszaniu organizacyjnym ogromną troską personelu było to, żeby mieszkańcy nie wyjechali głodni. Przyjazd karetek był zaplanowany na godziny popołudniowe, a ostatecznie chorzy wyjechali z Kalisza około godziny 22. To była pierwsza ewakuacja, więc logistycznie to wszystko jeszcze nie było zaplanowane. Chociaż przygotowania trwały już dużo wcześniej, ale właśnie do końca nie było wiadomo, ile to jeszcze potrwa. I w związku z tym, kiedy rozpoczęło się wydawanie kolacji, w pierwszej kolejności przygotowywaliśmy gotowe kanapki dla tych, którzy na tak zwanej strefie zakażonej oczekiwali na wyjazd do szpitala. I gotowe porcje podawaliśmy opiekunkom przez prowizoryczną kurtynę z folii, która odgradzała jakby właśnie tą strefę czystą od tej zakażonej. I wszystko odbywało się bardzo sprawnie, bo liczył się też czas, wręcz z pośpiechem, żeby tylko ci mieszkańcy nie wyjechali ze szpitala głodni. Naprawdę, żeby tylko nie wyjechali głodni. W tych słowach Anety, bo to ona wypowiadała, jedna z opiekunek medycznych, które tam były, było naprawdę dużo takiej autentycznej troski o tych podopiecznych. I w takich momentach widziałam naprawdę, że im zależy na tych pensjonariuszach i nie tylko dlatego, że są zatrudnieni na etacie opiekuna medycznego, ale w takich momentach widać było, ile serca wkładały w opiekę nad tymi mieszkańcami. Ta wspomniana przeze mnie osoba miała 1,5-roczne dziecko, no i też przez 2 tygodnie nie miała kontaktu z tym maleństwem, bo była zamknięta w ośrodku. I pomimo tego, że miała też swoje właśnie takie trudne doświadczenia, swoje przeżycia, to potrafiła też jakoś zostawić to z boku i być dla tych ludzi, i być naprawdę z sercem, nie tylko właśnie zrobić to, co trzeba. Później też pamiętam po drugiej ewakuacji, jak staliśmy na korytarzu, dezynfekowaliśmy się po zdjęciu tych kombinezonów i właśnie też ta Aneta z takim wzruszeniem rysującym się na jej twarzy powiedziała do mnie: siostro, mam nadzieję, że oni wszyscy wrócą. I naprawdę patrzyła mi tak prosto w oczy, jakby chciała, żebym potwierdziła to, co ona mówi. Ja bym chciała, żebym odpowiedziała: tak, wrócą. I wtedy też naprawdę aż łza popłynęła jej po policzku. I dla mnie to była właśnie łza, która mówiła o wiele więcej niż słowa. To była łza, która pokazywała też całą tą troskę, którą oni otaczali tych podopiecznych i nie zostawili ich w takim momencie trudnym. Myślę, że dla nich to było też ważne, bo nie wszyscy może mieli świadomość tego, co się dzieje. Natomiast ci, którzy byli, to naprawdę te osoby też dziękowały tym osobom z personelu, że są, bo były jakąś garstką osób z całego personelu DPS-u. Jak wspominałam też na początku, wolontariat byli zaangażowani też świeccy. I też tutaj nie mogę nie wspomnieć o Andrzeju, który przyjechał z Wejherowa i pokonał prawie 400 kilometrów po to, by włączyć się w pomoc na miarę swoich możliwości. On też wcześniej chciał pomóc w szpitalu, gdzieś tam bliżej swojego miejsca zamieszkania, ale tam okazało się, że potrzebne są osoby, które mają jakieś doświadczenie medyczne. I wtedy usłyszał, że w Kaliszu jest też potrzebna pomoc i liczy się każda para rąk tak naprawdę gotowych do pomocy. Więc on niewiele myśląc po prostu wsiadł w samochód, wziął urlop w pracy, bo miał taką możliwość i przyjechał do Kalisza. Trafił też akurat na ewakuację, więc po tej podróży z Wejherowa prawie 3 godziny siedział w samochodzie przed bramą, bo czekał, aż wyjadą karetki, żeby ktoś go wpuścił na teren ośrodka. I po zakończeniu tej ewakuacji, już w nocy, wjechał na teren ośrodka. To było dla mnie też niesamowite świadectwo tego człowieka, który tak po prostu zwyczajnie, bo był naprawdę też taki skromny w tym wszystkim i taki, dla niego było to oczywiste. Natomiast no mówię, ja patrzyłam na nich, to też budowałam się bardzo i powiedziałam, że to nie jest takie oczywiste, że ktoś przyjeżdża z Wejherowa, tak hop i jest i czeka jeszcze przed bramą i z radością po prostu wchodzi i służy. Więc to była naprawdę eksplozja dobra, tak mogę to nazwać. Też ten lęk i cierpienie tych ludzi, które widzieliśmy, to wyzwalało jakby automatycznie chęć niesienia pomocy. I to też nie tylko w taki sposób zadaniowy, żeby nakarmić, przebrać, wykonać toaletę. Byłam też świadkiem wielu niesamowitych momentów, bardzo wzruszających też z posługi żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, bo oni pomagali tam w tych ewakuacjach i dezynfekcjach. I muszę przyznać, że sama na początku miałam takie wyobrażenie, że oni jako żołnierze dostaną rozkaz i po prostu mechanicznie wykonają czynności, które są im zlecone, bo to też głównie chodziło o to, że pomagali też wtedy, kiedy trzeba było przenosić tych ludzi na łóżkach, czy właśnie te dezynfekcje. Takie czynności, które wymagały też męskiej siły, chociaż były też kobiety, żołnierze tam w tej posłudze. I właśnie okazało się, że te moje wyobrażenia zupełnie się nie sprawdziły, że bardzo się myliłam, tak myśląc o tym, jak oni podchodzą do sprawy. I też pamiętam, jak w kolejności po osobach leżących wieźliśmy na wózkach inwalidzkich kolejnych pensjonariuszy przygotowanych do transportu do szpitala. Właśnie obok mnie prowadziła wózek jedna z kobiet żołnierzy i też z taką ogromną czułością pochyliła się nad tą pacjentką, nad tą panią, którą wiozła, której pomagała dojechać do karetki. I z takim głosem pełnym troski spytała ją o imię. Powiedziała do niej, że mam na imię Maria, a pani? I ta pani też akurat miała na imię Maria, więc to od razu wywołało naprawdę uśmiech na twarzy tej kobiety. Na twarzy, która jeszcze przed chwilą była ściągnięta strachem, w oczach było widać naprawdę lęk przed tym, co dalej. Kobieta, która też właśnie trzymała na kolanach swój węzełek, bo to też było tak, że oni mogli zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy do tego szpitala, więc to wszystko mieściło się w jakiejś reklamówce albo małej torbie podróżnej i naprawdę oni strzegli tego jak oka w głowie, mówiąc tak, bo wiedzieli, że tam nikt też im nie pomoże, bo rodzina tam nie wejdzie, więc jakby jadą też trochę na taki obcy teren, więc no to było też takie niesamowicie wzruszające, jak oni trzymali te swoje torebeczki i no z taką ogromną troską, żeby to się tylko nie zawieruszyło, bo zostaną z niczym. Mam w pamięci taką sytuację, kiedy po kolejnych badaniach, po kolejnych testach dla mieszkańców też była jakaś roszada taka, żeby oddzielić te osoby zdrowe od chorych. I przy tej drugiej ewakuacji było tak, że tych chorych pensjonariuszy przeprowadzaliśmy na tak zwaną, że tych zdrowych na tak zwaną strefę czystą, zdezynfekowaną po tej poprzedniej ewakuacji. Muszę też dodać, że przy pierwszej było odwrotnie. I pani, która była zdrowa, która była proszona o to, żeby wzięła swoje najpotrzebniejsze rzeczy i przeszła do pokoju w innym, tam w tym drugim skrzydle budynku, jak przypomniała sobie te kryteria, które obowiązywały kilka dni wcześniej, to się też popłakała, bo myślała, że my ją oszukujemy, że wtedy to chorzy przechodzili. I to też było niesamowite, jak właśnie jeden z żołnierzy ukucnął przy niej i pomimo tego, że czas gonił, bo wiadomo, to on zatrzymał się na ten moment, wytłumaczył tej pani na spokojnie, że teraz jest inaczej, że teraz te zdrowe osoby przechodzą, bo jest ich mniej. No i rzeczywiście to był taki moment, kiedy ten lęk też opadł. No mówię, to dla mnie były takie momenty, zdaję sobie sprawę, że jakby może mówię o rzeczach oczywistych, nie? Bo zatrzymać się przy kimś, ukucnąć, wytłumaczyć, zapytać o imię, to wydaje się takie normalne. Natomiast mówię tam, przy wyjątkowości sytuacji, przy czasie, który cały czas gonił, nie zawsze jakby było takie oczywiste i czasami można było jakby pójść z tym pędem i zgubić człowieka po drodze, mówiąc tak obrazowo. I też no myślę, że w takich nawet naszych codziennych doświadczeniach, tych serii trudniejszych, to też zawsze mamy wybór jakby. Możemy się zatrzymać nad tym, czego nie mamy w obliczu jakiejś trudnej sytuacji, a możemy też zobaczyć właśnie biedę człowieka obok nas, który jest może w trudniejszym położeniu i na miarę możliwości podzielić się z nim tym, co mamy. A czasami właśnie potrzeba tak niewiele. Podzielić się czasem, dobrym słowem, okazać zainteresowanie losem tego brata czy siostry, który jest obok mnie. I też we wspomnianym orędziu papieża Franciszka na Dzień Chorego Ojciec Święty pisze tak: chciałbym przypomnieć o znaczeniu solidarności braterskiej, która wyraża się konkretnie w służbie i może przybierać różne formy, które wszystkie są ukierunkowane na wspieranie naszego bliźniego. Służenie oznacza troszczenie się o osoby słabe w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie, w naszym narodzie. W tym zaangażowaniu każdy jest w stanie zostawić na boku swoje dążenia, oczekiwania, swoje pragnienia, bycia wszechmocnym w obliczu konkretnego spojrzenia najsłabszych. Służba zawsze patrzy w twarz brata, dotyka jego ciała, czuje jego bliskość, a nawet w pewnych przypadkach znosi ją i zabiega o rozwój brata. Dlatego służba nigdy nie jest ideologiczna, ponieważ nie służy się ideom, ale służy się ludziom. Mogę zapomnieć wyjątkowej roli księdza Marka, ale wyjątkowej przez to, że był kapłanem. On był też zaangażowany w tą pomoc mieszkańcom DPS-u, ale właśnie dzięki jego kapłańskiej posłudze zarówno my, jak i pensjonariusze mogliśmy doświadczyć realnej obecności Boga pośród tej niełatwej rzeczywistości. I tak jak już mówiłam o tym, że mieliśmy możliwość uczestnictwa w Eucharystii i adoracji prawie codziennie, ale dla mnie też bardzo wzruszające były te momenty, gdy w czasie ewakuacji ksiądz Marek stał z boku na placu przed budynkiem DPS-u, gdzie stały te zaparkowane karetki oczekujące na przewiezienie tych chorych mieszkańców do szpitala i błogosławił, naprawdę, błogosławił niemalże każdego mieszkańca, który wyjeżdżał, każdego z osobna, czyniąc znak krzyża. I ja naprawdę patrzyłam na to ze łzami w oczach, bo to były dla mnie bardzo wzruszające momenty. A jednocześnie w sercu miałam taką radość i przede wszystkim takie mocne doświadczenie obecności Pana Boga w tych trudnych momentach dla tych osób podopiecznych zakażonych wirusem. Wiem, że tego też nie da się opisać słowami, bo słowa są zbyt małe, by to oddać to, co czułam, co czuli też ci ludzie. Natomiast dzięki obecności kapłana również pensjonariusze mogli skorzystać z posługi sakramentalnej, ze spowiedzi, przyjęcia Komunii Świętej. Też warunki były bardzo trudne, bo liczył się czas, znowu ten czas ciągle właśnie przewijał się ten bieg. No także przez te wymogi sanitarne, które utrudniały też niejednokrotnie posługę sakramentalną kapłana. No niemniej Bóg w swojej miłości i trosce o człowieka pomagał usunąć te zewnętrzne przeszkody, dotarł do człowieka, do jego serca, do serca, które tak bardzo potrzebowało dotyku Boga i doświadczenia Jego uzdrawiającej miłości. Chyba tyle, czym mogłabym się podzielić z tego czasu, kiedy dane mi było też posługiwać tym osobom w DPS-ie, ale też zdecydowanie o wiele więcej otrzymałam, niż dałam. Tego też jestem świadoma, że był to czas niesamowity. Niesamowitego obdarowania i właśnie doświadczenia Bożej łaski i Jego miłosierdzia. I chcę tylko dodać tak na zakończenie, że właśnie Bóg jest obecny w naszym życiu, choć nie zawsze tak spektakularnie. Nie zawsze są to tak spektakularne eksplozje łaski i miłosierdzia, jak te, o których teraz mówię. Natomiast to nie ulega wątpliwości, że Bóg jest bardzo blisko każdego z nas. On jest Bogiem bliskim. Jest obecny w naszym życiu. Jest to Bóg ukryty w naszej codzienności. W słowie, w kawałku chleba, w Eucharystii, w drobnych gestach dobroci, ludzkiej życzliwości. To jest Bóg bliski na wyciągnięcie ręki. I myślę, że teraz, kiedy też przyjmujemy często Komunię Świętą na rękę, to określenie jest jakby też bardzo wymowne. To jest Emanuel, Bóg z nami. To jest Bóg w bezbronnym niemowlęciu. To jest Bóg nagi, przybity do krzyża. W potrzebującym mieszkańcu DPS-u. W chorym dziecku, które każdego dnia walczy o życie. To jest Bóg obecny w tobie i we mnie. To jest miłosierdzie na wyciągnięcie ręki. Tak jak też tytuł tego cyklu spotkań też właśnie bardzo dobrze to oddaje. Miłosierdzie na wyciągnięcie ręki. Doświadczenie ogromu Jego miłości aż po krzyż i zmartwychwstanie, ale też zaproszenie w mocy Ducha Świętego do dawania łaski i miłosierdzia. To jest właśnie to, co mnie też zmobilizowało do tego, żeby tutaj przyjść, żeby opowiedzieć swoje świadectwo. Opowiadaj, co Bóg uczynił i jak się zlitował. Ale to też niekoniecznie zambonki i na falach radia, ale przede wszystkim w takiej codziennej służbie miłości wobec sióstr i braci, tych, którzy są obok nas, w rodzinie, z przyjaciół, osób, które spotykamy na co dzień w pracy, nawet przechodząc klatką schodową, sąsiada, sąsiadkę. I na zakończenie jeszcze chcę przytoczyć jeszcze raz słowa papieża Franciszka z tego listu. Z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa wypływa bowiem ta miłość, która potrafi nadać pełen sens zarówno sytuacji pacjenta, jak i tego, kto się o niego troszczy. Zaświadcza o tym wielokrotnie Ewangelia, ukazując, że uzdrowienia dokonane przez Jezusa nigdy nie są gestami magicznymi, lecz zawsze są owocem spotkania, relacji międzyosobowej, której dar Boży ofiarowany przez Jezusa odpowiada na wiarę osoby, która go przyjmuje. Co podsumowują słowa, które Jezus często powtarza: Twoja wiara cię ocaliła. Drodzy bracia i siostry, pisze Ojciec Święty, przykazanie miłości, które Jezus pozostawił swoim uczniom, znajduje konkretną realizację także w relacji z chorymi. Społeczeństwo jest bardziej ludzkie, jeśli potrafi bardziej zatroszczyć się o swoich słabych i cierpiących członków, a zdoła czynić to skutecznie, będąc ożywione miłością braterską. Dążmy do tego celu i sprawmy, aby nikt nie został pozostawiony sam sobie, aby nikt nie czuł się wykluczony lub opuszczony. Dziękuję bardzo, że mogłam też podzielić się tym przede wszystkim właśnie doświadczeniem Pana Boga, Jego obecności, Jego działania w naszym życiu. I tak jak mówiłam, właśnie ono jest codziennie. Pan Bóg codziennie jest obecny w naszym życiu i codziennie nam to pokazuje i codziennie nas hojnie obdarza łaskami. Naszym czarem, często codziennym dniu, bez większych fajerwerków. Natomiast On jest. To jest pewne i nas kocha i to jest nasza siła. Bóg zapłaci.